Dziadzio siedział w pracowni przed sztalugą. Palił cygaro, brał pędzel do ust, namyślał się długo, strząsał jedwabny popiół w popielniczkę starą, rozrabiał na palecie soki fijołkowe, deszczówkę pomieszaną z zielenią wiosenną i mleko migdałowe sienną. Ślad ołówka wycierał kawałkami chleba, a po kobalt przez okno sięgał aż do nieba. Malował rozrzewnieniem i słońcem siwki, grzywki, kopytka tańczące i lśniące, oczy pełniejsze ognia od oczu hiszpanek i zady roztęczone jak bańki mydlane. Jak grupy grzybków, barwne miasteczka i chaty, i łąki, i dziedziców jak sumy wąsatych. A za fotelem dziadzi kiwając się stał mądry Żydek, Immerglick albo Himmelblau. Inni czyhali we drzwiach, a inni w ogrodzie, aż słodko śpiący skończy swój sen o pogodzie. Tak w wierszu Dziadzio opisała Juliusza Kossaka jego wnuczka, Maria Pawlikowska-Jasnorzeska. Tyle tylko, że malarz gustował przede wszystkim w akwarelach, a siedzenie za sztalugą nie było jego domeną. Te sztalugi, płótna, ramy, farby, jakież to ciężkie i drogie. Zrozumiałam, dlaczego oleju nie lubi, pisała w swoich wspomnieniach jego żona Zofia z Gałczyńskich. Bo też miejsca, w których Juliusz Kossak najczęściej malował, niezbyt nadawały się na rozstawianie sztalug. Jeździł chętnie po szlacheckich dworach i uwieczniał rodzime krajobrazy, scenki rodzajowe, a przede wszystkim konie, które darzył szczególnym uczuciem. Nieobce było mu także satyryczne spojrzenie, zarówno na siebie, jak i na przyjaciół. Był samoukiem, który już od lat gimnazjalnych przejawiał skłonności do malarstwa. Podjął jednak studia prawnicze, ale artystyczne powołanie okazało się silniejsze. Wraz z żoną wyjechał do Francji, gdzie w Luwrze godzinami studiował obrazy wielkich mistrzów. To tam na świat w sylwestrową noc przyszli na świat jego synowie, z których starszy Wojciech pójdzie później w ślady ojca i będzie kontynuował rodzinną malarską tradycję. Rodzina Kossaków powróciła do kraju na 2 lata przed wybuchem powstania styczniowego. Juliusz, by utrzymać rodzinę, podmalowywał fotografie w zakładzie Józefa Giwartowskiego i malował ilustracje do tygodnika ilustrowanego, Przyjaciela dzieci i Kłosów. Stał się także ilustratorem wydawnictw książkowych o charakterze historycznym, literackim i krajoznawczym. To on wykonał ryciny do Pana Tadeusza i Konrada Wallenroda Mickiewicza i do trylogii Henryka Sienkiewicza. Jego akwarele cenione były przede wszystkim za umiejętność oddania atmosfery polskiej wsi, krajobrazu, a przede wszystkim obyczajowości polskiej szlachty. Sceny polowań, konnych przejażdżek czy portrety szlachciców dobrze służyły wtedy kultywowaniu polskości. Ku tej samej idei skłaniały się akwarele, których tematykę czerpał Juliusz Kossak z polskiej historii. Bitwa pod Parkanami, Sobieski pod Wiedniem czy bitwa pod Ostrołęką to tylko wybrane przykłady tego nurtu. Przeniósł się z rodziną do Krakowa, by zapewnić dzieciom warunki do dobrej edukacji. Tam stał się jednym z inicjatorów krakowskiego Muzeum Narodowego. Działał w towarzystwie przyjaciół sztuk pięknych. Wykupił dla rodziny neogotycki dworek na Zwierzyńcu, który początkowo nazywano Wygodą. Jednak z czasem na ów dom zaczęto mówić Kossakówka, bowiem Juliusz stał się jednym z najbardziej uznanych artystów krakowskich. Wówczas jego dom położony był na peryferiach miasta. Otaczał go ogród, pola i sady. Posiadłość składała się z 3 budynków – mieszkalnego, piętrowego dworku, parterowej oficyny, którą nazywano domkiem babuni i rotundy, która służyła za malarskie atelier. Juliusz Kossak swoje prace wystawiał także za granicą – w Paryżu, Wiedniu, Berlinie i Dreźnie. Otworem stały dla niego arystokratyczne pałace, a przede wszystkim stajnie. To u hrabiego Juliusza Dzieduszyckiego malował jego Araby, których stajnia graniczyła z salonem, w którym ściany pokryte były kryształowymi lustrami, a podłogi kobiercami. To właśnie Dzieduszyckiego uwiecznił Kossak na wyśmienitej karykaturze, na której hrabia dosiada dziwacznego konia o nienaturalnie krótkich nogach. Dzisiaj akwarele Juliusza Kossaka można nabyć jedynie na aukcji dzieł sztuki dawnej. To oczywiście propozycja dla ludzi z zasobnym portfelem. Głowy 2 koni, siwka i kasztana, można nabyć za 7,5 tysiąca złotych, ale za Emira Żewuskiego trzeba wyłożyć 35 tysięcy, zaś za jazdę powozem w 4-konnym zaprzęgu aż 1075. Owe dzieła należą dzisiaj do trwałego dziedzictwa polskiej sztuki i dobrze by było, by pozostały w zbiorach polskich muzeów.